Dzisiejszym gościem Radia Wisła jest profesor językoznawstwa Katarzyna Kat Dziwirek. Kat, półtora roku temu objąłeś pozycję dyrektora Wydziału Języków i Literatur Słowiańskich na University of Washington w Seattle. Ale ty jesteś związana z tym wydziałem dużo dłużej, prawda?
Tak, ja zaczęłam pracować na tym wydziale w roku 1993. Pozycja szefa wydziału, czyli dyrektora wydziału, jest pozycją rotacyjną i ona trwa, kadencja szefa trwa przez 5 lat. I nasza była szefowa, Galia Dement, skończyła 2 kadencje pracy jako dyrektor. I, że tak powiem, kolej przyszła na mnie. W roku 2012 w lipcu rozpoczęłam moją pracę jako dyrektor Wydziału Slawistyki.
Ale University of Washington nie jest twoim alma mater?
Nie, nie. Ja kończyłam anglistykę w Polsce na Wydziale Filologii Angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Natomiast w Stanach kończyłam językoznawstwo, magisterium na Uniwersytecie City of Illinois, Champaign-Urbana, natomiast doktorat na University of California, San Diego.
Jak te studenci studiują na waszym wydziale?
No, jest to bardzo różnorodna grupa, dlatego że mamy około w tej chwili 40 tak zwanych majors, czyli naszych studentów, którzy dostaną stopień BA, czyli licencjat w rosyjskim lub słowiańskim, rosyjskich lub słowiańskich kulturach. Ci studenci naprawdę tworzą bardzo zróżnicowaną grupę, bo są między nimi oczywiście ludzie o jakichś korzeniach słowiańskich, ale także ludzie, którzy po prostu zainteresowali się w jakiś sposób naszym regionem świata i chcą więcej się o nim dowiedzieć. W tym roku ukazał się bardzo ciekawy artykuł, który był cytowany przez wiele osób na temat tego, że bardzo często to, jaki major, czyli jaki kierunek wybierają studenci amerykańscy, zależy od tego, właściwie od nauczycieli. Więc bardzo wiele ludzi, którzy idą na studia sądząc, że chcą studiować biznes czy matematykę, biorą przypadkowo kurs języka rosyjskiego czy polskiego, zakochują się w nauczycielu i zmieniają zdanie i dalej kontynuują kierunek języków słowiańskich. Także my staramy się naszych najlepszych nauczycieli umieszczać na tych początkujących kursach, dlatego właśnie, żeby przyciągnąć studentów do naszego wydziału.
Historycznie Wydział Slawistyki powstał na bazie Wydziału Rusystyki na University of Washington i w sposób naturalny prawdopodobnie dołączono do studiów rosyjskich inne kraje słowiańskie. Szczególnie, że później dzięki istnieniu żelaznej kurtyny w umysłach amerykańskich te kraje tworzyły jakąś tam grupę. W XXI wieku jednak już Polska jest dużo bardziej związana i kulturowo, i każdym innym względem z krajami Unii Europejskiej. I wydaje się, że tego typu połączenie, włączenie wiedzy o Polsce do grup słowiańskich kultur, wydaje się być troszkę anachroniczne.
No, w pewnym sensie tak, ale jest tak, że bardzo wyraźny rozdział istnieje w strukturze przynajmniej naszego uniwersytetu, a może nawet większości uniwersytetów amerykańskich, pomiędzy studiami literackimi czy kulturowymi, a studiami politycznymi. Więc na przykład na University of Washington mamy Ellison Center, które dawniej nazywało się Russian East European Central Asia Area Studies, czyli RICAS. I to jest miejsce, gdzie studenci studiują historię, demografię, geografię, politykę naszego regionu, znaczy naszego, jakiegoś danego regionu Rosji, wschodniej Europy. I myślę, że jeżeli chodzi o te studia, właśnie takie area studies, jak to nazywamy, takie bardziej polityczno-społeczne, to faktycznie Polska może w tej chwili powinna należeć do European Union Center czy West European Studies. Natomiast jeżeli chodzi o studia kulturowe i kulturalne, to ja myślę, że w dalszym ciągu nasze kultury słowiańskie jeśli chodzi o folklor, jeśli chodzi o współczesne jakieś takie odbieranie świata i spojrzenie na świat, to raczej w dalszym ciągu mamy więcej wspólnego z naszymi braćmi Słowianami niż zachodnią Europą.
Prawie na naszych oczach zmienia się opinia społeczeństwa, niestety, na temat tego, na co składa się wiedza człowieka wykształconego. I coraz częściej wiedza humanistyczna nie jest częścią tego obrazu. Jeszcze dodać do tego kryzys ekonomiczny, z którego bardzo powoli wychodzimy, oraz duże bezrobocie wśród młodych ludzi, co powoduje, że studenci myślą dużo bardziej ostrożnie na temat, jaką pracę będą mogli podjąć po studiach. Podejrzewam, że wszystkie wydziały humanistyczne na uniwersytetach mogą mieć kłopoty i z naborem studentów, i co idzie w parze, kłopoty finansowe. Jak na tym tle wygląda sytuacja Wydziału Slawistyki na Uniwersytecie Washingtona w Seattle?
No więc nie wygląda dobrze. My naprawdę tracimy studentów właśnie dlatego, że studenci są bardziej zorientowani praktycznie. Poza tym w naszym wypadku jeszcze bardzo zasadniczą rolę gra pewna zmiana, która nastąpiła na naszym uniwersytecie 3 lata temu. Przez całe poprzednie, no nie wiem, może nie orientuję się ile lat, ale na pewno przez wiele dziesięcioleci, wszyscy studenci, którzy studiowali w College of Arts and Sciences, to jest ogromną większość uniwersytetu naszego, musieli zaliczyć jeden rok obcego języka, tak zwany Foreign Language Requirement. I to powodowało, że no, bardzo często studenci, którzy nie byli zainteresowani obcymi językami, po prostu mówią, ach, no jakiś język muszę wziąć. No więc babcia była Polką, dziewczyna jest Polką, a może jakaś inna koneksja. I no, na pierwszym roku polskiego konkretnie w tamtych czasach ja miałam około 28-30 studentów. To wymaganie zostało zniesione z bardzo niejasnych powodów i no więc w związku z tym, z tych powodów, które wspomniałaś, z powodu zainteresowania teraz taki bardzo popularny jest ten skrót STEM, S Science, T Technology, E Engineering, M Mathematics. Także studenci, te wydziały, tak zwane STEM, wydziały STEM po prostu kwitną i studenci z praktycznych powodów tam ciągną. No i z tego powodu, że nie muszą już brać obcego języka, nasz wydział bardzo, bardzo podupadł. Podupadł w sensie takim, że po prostu mamy o wiele mniej studentów. W zeszłym roku uczyłam pierwszego roku polskiego, miałam 12 osób, skończyło 9 osób. No więc to w porównaniu do tego, kiedy dawniej było 30 osób, kończyło 25, no to jest olbrzymia różnica. Także no, myślę, że zarówno zewnętrzne warunki ekonomiczne, jak i bardzo zła polityka wewnętrzna naszego uniwersytetu złożyły się na to, że Wydział Słowiański naprawdę, naprawdę podupada.
Czy wielu studentów przychodzi, żeby studiować kulturę, literaturę, brać klasy z filmu polskiego z pominięciem języka? Język polski jest trudny, natomiast kultura polska może wydać się atrakcyjna.
Tak jest, oczywiście. Ponieważ jeszcze nie wiem, czy słuchacze radia dokładnie znają strukturę kursu, jak wygląda w ogóle struktura studiów amerykańskich, przynajmniej na naszym uniwersytecie, bo nie mogę się wypowiadać o innych. Na naszym uniwersytecie studenci muszą zaliczyć pewną ilość kursów z tak zwanych areas of knowledge, czyli różnych dziedzin. I te dziedziny to jest VLPA, czyli Visual Literary and Performing Arts, czyli no, humanistyka szeroko rozumiana. INS, Individual and Society, czyli to szeroko rozumiane nauki społeczne. I następnie Natural World, czyli nauki takie, chemia, biologia i tak dalej. Plus jakieś tam jeszcze inne, dokładnie nie pamiętam. W każdym razie wszystkie nasze kursy są zakodowane jako należące albo do humanistyki, albo do społecznych nauk. I bardzo często jest tak, że jakiś student po prostu szuka kursu z humanistyki, bo musi mieć zaliczony. ileś tam kursów z tej dziedziny. I w związku z tym, no może to być student z inżynierii, może to być student z farmacji, może to być student z matematyki, ale wszyscy studenci jakąś ilość tych kursów muszą zaliczyć, więc na naszych kursach mamy studentów nie tylko z naszego wydziału, ale także z bardzo wielu wydziałów, którzy przychodzą dowiedzieć się o polskiej poezji, a absolutnie polskiego nie znają, nie mają się zamiaru go uczyć. Także tak to wygląda.
Rozumiem, że jeszcze jest jeden typ studentów. Dzisiaj rano, chodząc po witrynie uniwersytetu, znalazłam program, nazywa się Access.
Tak.
To jest program, który pozwala ludziom, którzy skończyli 60 lat, brać kursy, brać wykłady i klasy na uniwersytecie. I ciekawe, czy macie tego typu studentów.
Mamy bardzo wielu tego typu studentów i bardzo, bardzo ich cenimy. Nawet w tym roku mamy zamiar zorganizować dla nich przyjęcie, żeby im podziękować, bo to są osoby właśnie starsze, w sensie tym, że skończyły 60 rok życia. Jeżeli nie skończy osoba z ulicy, tak zwana, nie osoba, która jest studentem uniwersytetu, jeżeli by chciała wziąć kurs na uniwersytecie, nie skończywszy 60 lat, to są sumy rzędu 2000 za kurs pięciokredytowy. Natomiast po skończeniu 60 lat cena wynosi $5, no więc jest to ogromna różnica. I bardzo wielu aktywnych seniorów, chociaż 60 lat to tak naprawdę nie senior jeszcze, ale można to tak nazwać, przychodzi na nasze kursy. Na nasze kursy językowe, na nasze kursy z literatury, z filmu, z kultury, z językoznawstwa. Także prawie zawsze mam studentów z tego programu Access na moich zajęciach. Ta tradycja istnieje w Polsce. Uniwersytet trzeciego wieku też, te kursy są bardzo niedrogie i wielu seniorów w Polsce, których znam, korzysta z tego uniwersytetu. Także ja myślę, muszę powiedzieć, że właśnie my bardzo cenimy tych studentów. Naprawdę dlatego, że posiadanie kogoś, kto ma czy 60, czy 70, czy 80 lat na zajęciach razem z ludźmi, którzy mają 19, 20, 21 lat, no po prostu jest... No niezastąpione, dlatego że ci ludzie mają inną perspektywę i inną wiedzę i inne spojrzenie na świat i oni bardzo, bardzo dużo dają tym naszym kursom. Poza tym bardzo wielu z nich staje się potem naszymi darczyńcami. Właśnie wczoraj zaprosiłam takiego pana, który nazywa się Andy Studebaker, na lunch, bo on wziął nasz kurs z rosyjskiego latem i tego kursu uczył student, doktorant, który no tak zachwycił tego pana Studebakera, że pan Studebaker dał nam $1600 po to, żeby pomóc studentom, takim doktorantom jak ten jego nauczyciel, podróżować na konferencje. Także ci studenci z programu Access często też wspierają wydział finansowo.
Polska Polonia jest bardzo zaangażowana w to, co się na uniwersytecie dzieje na Wydziale Slawistyki. Przykładem jest Komitet Studiów Polskich, który uzbierał jak dużą sumę już?
No, chyba w tej chwili 210 tysięcy dolarów.
Co, pamiętamy, że to było dużo pracy włożonej, szczególnie w czasie aukcji, a także historia na przykład balów Viva Polonia, organizowany przez zmarłego niedawno Janusza Żółtowskiego, w których dochody przekazywane były na rozwój wydziału. W jaki sposób, patrząc od środka, patrząc jako pracownik uniwersytetu, w jaki sposób Polonia może być najbardziej pomocna dla Wydziału Slawistyki?
Ja teraz będę mówiła nie tylko jako profesor polskiego, ale jako także szef slawistyki. Jedną z rzeczy, które myślę, że są moim osiągnięciem, to jest to, że zreaktywowałam tak zwaną Radę Doradczą Wydziału, czyli Advisory Board po angielsku. W tej Radzie zasiadają przedstawiciele wszystkich mniejszości słowiańskich w Seattle.
Polsko.
Reprezentują Marta Gołubiec i Krystyna Untersteiner. Jest to naprawdę bardzo prężna grupa przywódców różnych tych społeczności, więc mamy tam i Ukraińców, i Czechów, i Słowaków, i Rosjan, i Serbów, Chorwatów, Bośniaków, no, żeby nikogo nie ominąć, Słoweńców, bardzo aktywni są Słoweńcy. I właśnie praca z tymi różnymi społecznościami jest dla mnie bardzo satysfakcjonująca, więc na przykład Bułgarzy, zainspirowani tym, że Komitet Studiów Polskich nawiązał pracę z Komisją Fulbrighta i ściąga tutaj naukowców z Polski. W tym roku lokalna społeczność bułgarska załatwiła w sposób legalny oczywiście, że na naszym wydziale jest dr Angel Angelow z Uniwersytetu w Sofii, który prowadzi wykłady z języka i kultury bułgarskiej. Również Słoweńcy są bardzo aktywni i słoweński jest teraz oferowany na naszym wydziale dosyć regularnie i oni starają się zebrać pieniądze na to, żeby na stałe kogoś zatrudnić, kto by uczył języka słoweńskiego. Również bardzo aktywna jest społeczność ukraińska, która w zeszłym roku zebrała 7 tysięcy dolarów w czasie jednego miesiąca na to, żeby uczyć kursu z kultury ukraińskiej. Więc to są po prostu oczywiście przykłady tego, co różne społeczności robią. Pieniądze jak najbardziej są przydatne, ale myślę, że tak naprawdę to, czego nam potrzeba do tego, żeby kwitnąć, to są studenci. A więc rozmawiajcie Państwo ze swoimi dziećmi, z dziećmi, z młodzieżą, którą znacie i zachęcajcie ich do tego, żeby uczyć się języków obcych w ogóle, ja bym powiedziała, bo ja jestem ogromnym zwolennikiem dwujęzyczności. Uważam, że to naprawdę bardzo, bardzo poszerza horyzonty. Współorganizowanie jakichś wydarzeń z nami, aby w świadomości amerykańskiej kultury słowiańskiej istniały i namawianie młodych ludzi do tego, żeby studiowali obce języki.
W świetle stale rosnącej pozycji ekonomicznej i politycznej Polski na świecie wydawałoby się mogło, że aktywność w propagowaniu wiedzy o naszym kraju, włączając pomoc w finansowaniu i pomoc prestiżową na wydziałów slawistyki i polonistyki na uniwersytecie, powinna być bardzo żywotnym interesem Polski.
W Polsce istnieje taka organizacja, która się nazywa Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. I ta organizacja w sposób spektakularny, bardzo szybko zebrała 6 milionów dolarów, 6 milionów dolarów na dwie katedry fundowane języka polskiego na Uniwersytecie Columbia. My zwróciliśmy się również do Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, wystosowaliśmy bardzo długi list z prośbą o wszczęcie takiej kampanii na rzecz Katedry Języka Polskiego i Kultury Polskiej na UW, ale niestety odpowiedź, jaką otrzymaliśmy, była negatywna. Z drugiej strony jednak znakomicie współpracuje nam się z konsulatem polskim w Los Angeles, szczególnie i tutaj naprawdę bardzo bym chciała podkreślić naszą ogromną wdzięczność dla pani konsul od kultury, pani Małgorzaty Cup, która w ogromny sposób nam pomaga i finansowo, i w sensie współpracy. Właśnie wczoraj otrzymaliśmy od konsulatu czek w wysokości 15 tysięcy dolarów, który pomoże nam w sprowadzeniu w przyszłym roku kolejnego wykładowcy Fulbrighta do Polski. Także z władzami w Stanach polskimi bardzo dobrze nam się współpracuje, z władzami w Polsce niezbyt dobrze, ale może po prostu nie dotarliśmy do właściwych osób. No, tylko mamy to doświadczenie z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej.
Kat, jesteś dyrektorem slawistki na Uniwersytecie Washington University w Seattle od półtora roku. Na pewno zaczynałaś z wieloma planami, jak możesz wpłynąć na strukturę wydziału i z marzeniami, co się może zdarzyć. Po półtora roku jesteś bardziej zmęczona, wciąż pełna entuzjazmu, jesteś w środku jakichś planów, bardziej realistycznie patrzysz, na co można zrobić. Gdzie jesteś w tym momencie?
No niestety zdecydowanie bardziej realistycznie patrzę, bo kiedy zaczynałam moją kadencję, to wydawało mi się, że wprowadzenie jak największej ilości języków słowiańskich jest dobrą strategią na to, żeby umocnić wydział, żeby wydział się rozwijał. Dlatego też właśnie bardzo starałam się o to, żeby był uczony bułgarski, słoweński, ukraiński język nie jest wykładany, ale kursy z literatury ukraińskiej są. Poza tym mamy oczywiście polski, mamy serbsko-chorwacki, mamy czeski. Także naprawdę mamy dużą ilość języków słowiańskich. Niestety, to powoduje, że każdy z tych kursów ma może 2, 3, 5 studentów. I wtedy wygląda to okropnie, tak? Bo płacimy komuś, żeby uczył 3 osoby. Dziekani nie patrzą na to dobrym okiem. Więc niestety rzeczywistość zrewidowała moje plany na to, żeby poszerzyć zakres języków, jakie oferujemy. Więc na przykład w tym roku, po tym roku akademickim na emeryturę odchodzi Jarosława Soldanowa, nasza wykładowczyni języka czeskiego. I najprawdopodobniej język czeski już nie będzie oferowany, dlatego że w tej chwili mamy na pierwszym roku czeskiego chyba 4 osoby, na drugim roku 1. No, trudno jest iść do dziekana i mówić, że trzeba zatrudnić kolejną osobę do uczenia czeskiego, bo takie zainteresowanie czeskim jest. No, kiedy z kolei wiem, że dziekan ma trudności z tym, żeby znaleźć miejsca dla studentów, którzy chcą brać kursy z biologii. Także no niestety, wydaje mi się, że wydział nie będzie się rozwijał w tym kierunku, w którym myślałam, że będziemy dodawać właśnie dodatkowe języki. Ale z drugiej strony w przyszłym roku przyjeżdża Fulbright z Rumunii, rumuński nie jest językiem słowiańskim, ale z tych powodów, o których mówiłaś, historycznie jakoś Rumunia do nas przynależy. Więc mamy też nadzieję w przyszłym roku znów gościć Fulbrighta z Polski. Więc myślę, że może w ten sposób właśnie poprzez rozwijanie tych różnych kontaktów z komisjami Fulbrighta w różnych krajach uda nam się utrzymać różne języki i nie uczyć tylko stale języka rosyjskiego i kilku innych. Także zdecydowanie rzeczywistość zrewidowała moje plany i nadzieje. Tak.
Jest nowy rok, 4 stycznia i wszyscy mamy swoje marzenia i mamy swoje plany i kiedy składam życzenia przyjaciołom, mówimy, aby wszystkie twoje plany, marzenia się spełniły. A jakie są twoje plany i marzenia w życiu zawodowym, w życiu prywatnym?
No, jeżeli chodzi o życie zawodowe i to już nie to administracyjne, tylko to takie naukowe, to w tym roku będziemy gościć na naszym uniwersytecie konferencję Slavic Linguistic Society. Slavic Linguistic Society jest to organizacja, która skupia lingwistów, językoznawców pracujących nad językami słowiańskimi z całego świata. Ze wszystkich kontynentów mamy członków. Nawet z Australii, z Japonii. I konferencje tej organizacji odbywają się jeden rok w Stanach i jeden rok w Europie na przemian. Tegoroczna konferencja, to znaczy nie zeszłoroczna, 2013, odbywała się w Szczecinie i była bardzo, bardzo dużym sukcesem. Następna konferencja po raz pierwszy będzie odbywała się w Seattle. Będzie to we wrześniu. Od 19 do 21 września otrzymaliśmy bardzo dużo pieniędzy na ten cel, więc niestety z wielką przykrością muszę stwierdzić, że moja wymarzona postać, którą chciałam zaprosić jako honorowego gościa, to jest profesor Anna Wierzbicka, która wykłada w Australii i jest naprawdę, naprawdę genialnym semantykiem, najlepszym semantykiem na świecie. Niestety profesor Wierzbicka jest już sporo po 80 i mimo tego, że chcieliśmy jej zapewnić przelot pierwszą klasą z Australii do nas, odmówiła przylotu. Niemniej będziemy mieć bardzo ciekawych gości. Profesor Olga Yokoyama z UCLA będzie mówić na temat gramatyki, takiej ciekawej teorii gramatycznej, którą sama stworzyła, funkcjonalno-pragmatycznej. Profesor Corbett z University of Surrey w Wielkiej Brytanii przyjedzie i będzie mówił na temat swojej teorii gramatycznej typologicznej. Jest bardzo, bardzo słynnym słowiańskim językoznawcą. I będziemy mieć nową, taką młodą, znaczy nie nową, młodą profesorkę z językoznawstwa teoretycznego ze Stanfordu. Rumianę Panczewą. Także mamy naprawdę sławy wielkie, przyjadą tutaj reprezentujące różne dziedziny językoznawstwa słowiańskiego, więc czeka nas bardzo dużo pracy i organizacji. Więc myślę, że moim marzeniem jest, żeby to się wszystko dobrze udało i skończyło i żeby przyjechało dużo osób i żeby wszyscy byli zadowoleni.
A w życiu prywatnym?
W życiu prywatnym, no, żeby zdrowie dopisywało moim rodzicom. Mój tata miał zawał w tym roku, co bardzo mną wstrząsnęło i zdałam sobie sprawę, że jednak 80-letni rodzice nie są już w takim stanie, jak byli kiedyś, więc teraz bardzo się o nich martwię i bardzo bym chciała, żeby byli zdrowi.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja bardzo dziękuję. Zapraszam wszystkich na nasze wykłady w serii Distinguished Polish Lectures. Także w tym roku nasz wydział, jeszcze dodam, przepraszam, bo zapomniałam wcześniej, organizujemy dużą konferencję w marcu na temat rosyjskiej muzyki. Także jeżeli są zainteresowani tym, to zapraszam na stronę internetową Slawistyki. Tam wszelkie informacje można znaleźć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.